Gościem Poranka Wnet jest dr Cezary Mech, były wiceminister finansów, ekonomista. Dzień dobry.
Witam Państwa.
Stowarzyszenie Rynku Kapitałowego UNFE. Panie doktorze, zanim ocenimy rok poprzedni i będziemy sobie wróżyć, co się stanie w ekonomii, w gospodarce w roku aktualnym, który się rozpoczął w 2020, to opinia na temat planu Balcerowicza, bo w 30 lat są to opinie w polskim społeczeństwie, wśród polskich polityków dość rozbieżne. Dzisiaj Rzeczpospolita i Gazeta Wyborcza piją peany na cześć byłego wicepremiera i ministra finansów, a wydawałoby się, że my po 3 latach już mamy wyrobioną opinię co do blasków i cieni transformacji. Jak się czyta Rzeczpospolitą, a zwłaszcza Gazetę Wyborczą, wydaje się, że tych cieni w ogóle nie było, a transformacja i plan Balcerowicza to pasmo nieprzerwanych sukcesów. Komentarz?
Znaczy, powiem w ten sposób. Ja już w 1994 roku tam napisałem dwa case'y na temat planu Balcerowicza po angielsku. Później to zostało przetłumaczone na hiszpański. Nawet przysłuchiwałem się w ESA, więc jednej z czołowych szkół biznesu na świecie, dyskusji studentów na ten temat i muszę stwierdzić, że tak naprawdę to te rozważania studentów i te błędy, które oni wytknęli, to są, powiedzmy, no już nieśmiertelne. Właściwie to nic nowego się nie ukazało od tych, powiedzmy, 25 lat. Ja nawet muszę stwierdzić, że nawet z przykrością to odbieram te peany, bo gdy byłem wspólnie w rządzie z panem premierem Balcerowiczem, zresztą proponował mnie, żebym był jego doradcą głównym, to mu przedstawiłem te dwa case'y. No, ale jak widać, zdania nie zmienił co do opinii, aczkolwiek najciekawsze to jest to może, że zmienił zdanie co do metod, które powinien przyjąć. No, po jednym z głównych dotyczących stabilności finansowej, jakim przyjął, to było opodatkowanie pracowników, opodatkowanie funduszu płac poprzez popiwek. To było 80% podatek na wzrost wynagrodzeń. I to, można powiedzieć, był o tyle niedobry, że on dotykał wszystkie te podmioty, które były najbardziej efektywne, a więc które w ogóle generowały taki wzrost. Teraz słyszę, że tu zastosowałby po prostu liniowy. No więc całkiem coś odwrotnego, więc widać wyraźnie, że jakaś refleksja jest. Oczywiście, jeśli połączymy to z jednej strony tam z tą politykę finansową, z polityką organizacyjna, więc przyspieszonej prywatyzacji i sprzedaży za bezcen, bo tam powiedzmy są, jeśli chodzi o polską prywatyzację, to są, powiedzmy, tam różne wyliczenia tam pana Poznańskiego, że tam sprzedawano za 4%, 5%, ale nie dziwmy się, bo w planie Balcerowicza było to, że na samym początku już wszystkie podmioty, które gospodarcze, które, powiedzmy, były zagranicznymi, one nie były objęte popiwkiem. No więc preferencja była, a już po roku wszystkie, nawet prywatne, więc w jakiś sposób sprywatyzowane, też nie było objęte. Gdy na to nałożymy politykę monetarną, jaką, powiedzmy, też nałożono, ponieważ była z jednej strony była tak zwana kotwica w postaci powiązania złotówki z dolarem przy raptownej inflacji, a z drugiej strony antykonstytucyjna, no to teraz się mówi o konstytucja, antykonstytucyjna, antyprawne, w ogóle no wszystko, co anty, można powiedzieć, związane z tym, że zmieniono umowy kredytowe i z tych umów, które przedsiębiorcy mieli, zrobiono umowy, które nagle się okazywało, że oprocentowane było powiązane z inflacją, a więc nagle musieli w ciągu miesiąca 1/3 środków znaleźć i nie wiadomo gdzie, to widzimy wyraźnie, że gdyby ten plan Balcerowicza zastosowano w każdej gospodarce wolnorynkowej. Teraz, przy tego poziomu inflacji, to tylko powiem tak, ten cały bałagan, jaki był w Polsce, tylko uratował przed kompletną zapaścią.
A jeśli chodzi
jeszcze tylko o ta kwestia tej kotwicy, no przecież żyć nie umierać, carry trade wiecznie żywy. Pożyczyć coś na parę procent, zainwestować w Polsce na kilkaset procent i zostać miliarderem dla wybranych. No jeśli chodzi o wiedzę, a mówimy teraz o ekonomii opartej o wiedzy, no to jeśli jest po prostu, zamyka się przedsiębiorstwa, zamyka się organizacje, one z dnia na dzień nowe nie powstają, a więc istnieje tak zwana pod względem ekonomicznym histereza organizacyjna. Zapomina się, organizacji już nie ma, więc nie ma kto cokolwiek tworzyć, a z drugiej strony i wiedza wyparowuje, jeśli się jest bezrobotnym.
Panie doktorze, żebyśmy tylko zakończyli wątek 30. rocznicy reformy Balcerowicza. Te gazety, które bardzo chwalą realizację tej reformy, podają dane na te 30 lat, które pokazują, jak Polska się rozwinęła, że dogoniła w PKB per capita Węgry, zbliżyła się do Czech, a jeżeli chodzi o procent, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, też żeśmy dogonili, startowaliśmy z około 30%, teraz mamy 51% zarobków na średni Polak ma taką część zarobków, połowę, którą zarabia Amerykanin, czy dochodu, którym rozporządza. To wszystko by pokazywało, że jednak ta terapia summa summarum się opłaciła.
Nie, ponieważ no, jeśli chodzi o to, w jaki sposób powinno się wyjść z tej gospodarki komunistycznej, no to wyraźnie widać, kto tego dokonał. No więc Chiny tego dokonały. No w latach 80. no, porównywalna gospodarka, teraz po prostu no to nawet nie chcemy marzyć. My nie chcemy marzyć nawet o tym, co osiągnęła, powiedzmy, osiągnęła Turcja. Jeśli patrzymy na kwestie dotyczące dochodów ludności, no to my mamy 3 razy niższe wynagrodzenia, ba, jesteśmy w tej samej płaszczyźnie dotyczącej Unii Europejskiej. Jeśli chodzi o potencjał, jak wielka to jest strata potencjału, no to po pierwsze, jeśli chodzi pod względem organizacyjnym, jesteśmy końcówkami koncernów. Nie daj Boże, jakikolwiek konflikt, nagle się okazuje, że to my to tam, powiedzmy tam Brexit to jest nic. Zaś jeśli chodzi o żywotność, witalność, ja nie patrzę nawet o kwestie finansowe, z olbrzymich zobowiązań emerytalnych, ale globalnie, zauważmy, co te 30 lat nam dały. To jest tak, 4,5 miliona braku Polaków do prostej zastępowalności pokoleń, bo to od tego czasu się zaczęło, to ma olbrzymie reperkusje gospodarcze i ekonomiczne, plus 2,5 miliona tych, co emigrowało, ba, teraz nawet sprowadzamy imigrantów, nie ściągając tamtych. To jest razem 7 milionów. Polska, to były może parę razy w naszej historii tysiąclecia tak olbrzymie straty, jakie ponieśliśmy. Nie, naprawdę, nie wierzmy w to, że to takie straty uda się, powiedzmy, odrobić. I później się zdziwienie, że na arenie międzynarodowej to nikt z nami się nie liczy. Ostatnie po prostu wyskoki Putina to ukazują. Nigdy nie byliśmy zapraszani na G20 i to, co będzie przyszłością tej dekady, no to będzie rozważanie dotyczące tego, jak rozwiązać problem po prostu tego garba, który mamy. No to znaczy garban tutaj między innymi jestem ja, ponieważ tak naprawdę to jesteśmy społeczeństwem 25-milionowym z 12-milionowym garbem starszych ludzi.
Pan doktor wchodzi w ageizm, nieładnie. Oczywiście no, trochę mówię to z przekąsem.
Nawiązuję do siebie, więc jestem usprawiedliwiony.
I żartobliwie... To zabierzmy, że ten rok 2020, który nam się właśnie rozpoczął, był... panie doktorze, wszyscy mówią o tym, że to będzie rok spowolnienia. W gazetach mamy, w każdej gazecie co jedna, to jest wywiad z Pawłem Borysem, prezesem Polskiego Funduszu Rozwoju, no i pan prezes mówi rzeczywiście, że to może nie będzie kryzys, ale że w tym roku spowolnienie zawita do polskiej gospodarki, że dynamika wzrostu PKB znacznie osłabnie. No może nie znacznie, ale że będzie niższa, odczuwalnie niższa niż w roku 2019.
No nie, no bo jeśli chodzi o plany tam budżetowe, no to jest, że ta dynamika no spadnie o 0,2 punktu procentowego, podczas gdy w tym roku, w roku 2019 spadła o ponad 1 punkt procentowy, więc można by było powiedzieć tutaj takie rozmijanie, ale...
Dynamika wzrostu PKB od roku 2017 jest zawsze powyżej celu zapisanego w budżecie.
No tak, bo to zawsze było takie jednak... taka polityka po prostu schładzania oczekiwań. Później jak jest więcej, to jest powiedzmy lepiej. No ale to powiedzmy to jest druga kwestia. Moim zdaniem no, to będzie taki rok powiedzmy taki przejściowy. Ponieważ no, jeśli chodzi oczywiście o te kwestie, sytuacja jeśli chodzi finansowa jest rzeczywiście w tym roku będzie tam w Polsce będzie napięta, ale jeśli patrzymy na w ogóle sytuację globalną, no to ten rok poprzedni, końcówka tego roku to było takie olbrzymie detente. Więc jest związane to jednak z wyborami prezydenckimi w Stanach Zjednoczonych. Trump nie zdecydował się na wejść na żaden taki konflikt, który by spowodował jednak osłabienie jego szans, albo zaprzepaszczenie można powiedzieć, jego szans dotyczących jednak reelekcji. My też będziemy wchodzili no, z takim dużym impetem związanym tam z tym hat-trickiem Kaczyńskiego, a więc do wyborów również będzie powiedzmy tutaj bardzo dobrze, a w prasie to jeszcze będzie przedstawiane, że jest jeszcze lepiej. Jeśli patrzymy zaś, jak to powiedzmy rynki kapitałowe odbierają, no to musimy spojrzeć na to, jaki sposób zostały powiedzmy końcówka roku 2019. Cały rok był związany z tym dwoma konfliktami globalnymi. Jeden to był konflikt powiedzmy z Chinami, gospodarczy, a drugi to był konflikt polityczny na Bliskim Wschodzie, związany powiedzmy tutaj z zagrożeniem bezpieczeństwa Izraela, w którym były Stany Zjednoczone. Stany Zjednoczone, Trump jednak postanowił, że te wszystkie te dwa konflikty odsunie powiedzmy w przyszłość po wyborach i zobaczymy, jak to będzie. Został podpisany, znaczy nie został podpisany, tylko uzgodniony tak zwany mały deal. To jest bardzo charakterystyczne. Mówi się o tym, że kończy się jakiś tam konflikt, ale właściwie no to jego zapisanego jeszcze nie ma, jakie są warunki. Dopiero 15 ma być podpisanie umowy. A z drugiej strony no ten konflikt, który groził cały czas, a który zresztą przebłyski nadal widzimy tam z Turcją, z Iranem, no jednak to... Te konflikty na Bliskim Wschodzie też zostały powiedzmy przez Trumpa tutaj zredukowane i w efekcie mieliśmy niesamowitą eksplozję wyceny aktywów na świecie. Jeśli chodzi o same akcje, dodatkowe 10 bilionów dolarów, wzrost 20-30%. Wszystkie klasy aktywy, dług, surowce, złoto, ale... nawet na Bitcoinie można było zarobić. To świadczy o tym, że inwestorzy uważają, że 2020 rok będzie rokiem takim jednak bardzo pozytywnym. Co
ale
jest charakterystyczne.
Ten boom ominął Polskę.
Tak. I co jest charakterystyczne? Właśnie. To jest to, że jeśli powiedzmy, no tutaj patrzymy na wskaźnik 20 przeciętny wzrost wycen aktywów na świecie 24% są, okazuje się, że my jesteśmy jako ci jedyni, których nie ma, co by oznaczało, że albo coś złego jest z naszym rynkiem kapitałowym, jego transparentnością, albo powiedzmy coś jest złego, jeśli chodzi o oczekiwania inwestorów co do tego, czy będą w przyszłości generowane zyski. Bo w jakichś powodów jesteśmy na drugim miejscu od końca. Na pierwszym są giełda w Chile ze znanych powodów. No, jak patrzę na The Economista, to widzę, no tam jeszcze nawet, że jakaś Malezja jest też. Ale to jest charakterystyczne, że jeśli w Stanach Zjednoczonych akcje wzrosły od czasu boomu tego przedkryzysowego, wzrosły trzykrotnie, u nas akcje spadły o 40%, 20%, jeśli chodzi o WIG.
Na koniec rozmowy tą tajemnicę rozwikłamy. Pan doktor już ma pomysł, dlaczego tak się dzieje, dlaczego nasza giełda kuleje, kiedy wszystkie inne giełdy idą do góry?
No wydaje się, że tak. Wydaje się, że mamy słabą działalność KNF-u, uregulowania dotyczącego rynku kapitałowego. To, że my mamy dwa duże kryzysy emerytalne we Francji i mamy w Chile i nie wyciągamy żadnych wniosków. Francuzi chcą iść w kierunku i pan prezydent Macron, tutaj była rozmowa, ale tylko tak po łebkach trochę, chce iść w kierunku takiego rozwiązania polskiego. Związkowcy się, powiedzmy, tutaj nie godzą, zaś my chcielibyśmy wrócić do tego rozwiązania francuskiego, które jest po prostu w żaden sposób nie żyje. I jeśli chodzi o Polskę, no to też zauważmy, no to są kwestie trzy rzeczy, bo Hartwig Kaczyńskiego świetnie ukazał pola, gdzie powinno się czegoś dokonać. To jest pole dotyczące naszej pozycji, znaczy ten dopłaty Unii, dotyczące naszej pozycji na świecie. Musimy po prostu mieć wyższą pozycję. W jaki sposób, to nie ma, będzie czasu. Jeśli chodzi o kwestię płacy minimalnej, to my musimy przyspieszyć ten proces konwergencji, a więc w końcu właśnie doprowadzić do tego. No 30 lat nie wystarczyło, tak? Ale musimy doprowadzić do przyspieszenia procesu konwergencji. Na pewno nie poprzez ściąganie imigrantów, tylko raczej doprowadzenie do tego, żeby ci, którzy już wyjechali, powiedzmy, wróciły, a nasze wynagrodzenia nie tłamsić, tylko żeby, powiedzmy, one wzrastały. No i trzeci, to jest związane ta trzynastka, czternastka, więc olbrzymimi zobowiązaniami, które będą ciążyły na gospodarce polskiej, i to my też powinniśmy rozwiązać. Oczywiście plus to, że musimy zauważyć, że mimo tego, że takim zwiastunem demograficznym na świecie w tym roku, 2020, będzie w Chinach odejście od polityki jednego dziecka, to powinniśmy coś zrobić, żeby demografia się polepszyła, bo jest jakimś dziwnym skandalem to, że u nas nie było polityki jednego dziecka, mieliśmy zastępowalność pokoleń i dzietność mamy na gorszym poziomie niż w tym państwie, gdzie to było prowadzone.
Ale nie tylko my, tak samo było na Litwie.
My jesteśmy społeczeństwem, nie oszukujmy się. Jesteśmy społeczeństwem, które będzie bardzo dotknięte ponieważ najszybciej się starzeje. W ciągu roku my się starzejemy o 2 lata. Przepraszam. W ciągu 2 lat starzejemy się o 0,5 roku średnio. Naprawdę coś musimy zrobić. Nie oszukiwać się, że po prostu nie jest tak źle. Jest bardzo źle.
I to będzie wyzwanie na rok przyszły i lata następne. Doktor Cezary Mech, ekonomista, były wiceminister finansów w rządzie Jarosława Kaczyńskiego, między innymi Stowarzyszenie Rynku Kapitałowego UNFE. Dziękuję bardzo, panie doktorze.
Dziękuję bardzo. Życzę wszystkiego najlepszego słuchaczom.
8:40 na zegarach. To teraz może niech zagra i zaśpiewa Zaz, skoro tyle o Francji mówiliśmy przed godziną 8:00 i teraz słynna już na całą Europę reforma emerytalna pana prezydenta Macrona próbuje wejść w życie, ale to nie jest takie proste w warunkach francuskich, za to po francusku jedna rzecz wychodzi pewnie i prościej, i lepiej czasami niż w języku polskim, to jest śpiewanie. Te nazwy ulic, a to wszystko nazwy ulic państwo nie wiedzą, ale ja wiem razem z gościem, dr Szymon Kardaś, Ośrodek Studiów Wschodnich w studio. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Oczywiście mówiliśmy o orędziach noworocznych różnych głów państw, tych państw zwłaszcza, które są wynikiem rozpadu ZSRR. Orędzie pana prezydenta Zełenskiego, prezydenta Ukrainy, dość wzruszające, nowatorskie na tle wystąpienia Władimira Putina czy wystąpienia Aleksandra Łukaszenki, takie nowoczesne. Prezydent Zełenski w golfie brązowym z czarną marynarką opowiada o tym, jak bardzo potrzebne jest połączenie ponad podziałami, żeby czuć się Ukraińcem, nieważne czy się mówi po ukraińsku, czy po rosyjsku, czy się mieszka na wschodzie, czy na zachodzie, czy jest się banderowcem, czy ma się inne poglądy polityczne. Nawet padła nazwa, że taki cytat, że nieważne, czy na jaką nazwę nosi ulica, przy której się spotykamy, czy pod jaki pomnik przychodzimy, bo najważniejsze jest to, żeby być Ukraińcem i umieć, że bycie Ukraińcem to jest bycie ponad podziałami. I to żeśmy właśnie w studiu w czasie piosenki zas omawiali, co możemy, jakie wnioski możemy z tych wystąpień noworocznych prezydentów wynieść.
No, jeśli chodzi o prezydenta Zełenskiego, ten apel o jedność, podkreślanie konieczności osiągnięcia pokoju, żeby ten rok 2020 był rokiem pokoju, to wpisuje się w pewnym sensie w te hasła, które pojawiły się już w jego kampanii wyborczej. Warto przypomnieć, że pokój to jest jedna z tych strategicznych rzeczy, które on Ukraińcom obiecał. W związku z tym nie dziwi, że do tego wraca. I druga rzecz, forma, o której pan redaktor wspomniał, to znaczy to jest też coś bardzo charakterystycznego dla Zełenskiego jako pewnego fenomenu politycznego. Tak? On szedł w tej kampanii jako kandydat, użyjmy tego słowa, antyestablishmentowy. On się chciał wyróżniać. On wiedział, że na tym buduje swoją popularność, zdobywa punkty. W związku z tym w pewnym sensie to, że ta forma orędzia odbiega od tego, do czego jesteśmy na co dzień przyzwyczajeni, jeśli idzie o wystąpienia głów państw, no też nie dziwi, bo to się wpisuje jakby w całą strategię Zełenskiego od samego początku.
To jeszcze opiszmy dokładnie, jak ten klip wygląda. Warto, on jest dostępny w internecie, na YouTubie, nie jest trudno go znaleźć. Oczywiście prezydent jest narratorem, ale czasami jest kadr na prezydenta Zełenskiego, jak mówi, a czasami są kadry, przebitki z życia na ulicach Kijowa i innych miast Ukrainy. Są ludzie młodsi, starsi. Jest to bardzo sympatyczny klip, bardziej, no trochę przypominający reklamę noworoczną. W takim stylu jest zrobiony.
Tak, tak. I to tak jak mówię, znowu nawiązuje do różnych środków, z których Zełenski bardzo często korzysta. Kręcenie takich filmików, czy w ogóle zwracanie się do społeczeństwa w formie filmików. Ten bezpośredni dialog, na który on stawia, tak? Jakieś rozmowy, które prowadzi bezpośrednio z przedstawicielami społeczeństwa ukraińskiego. No to wszystko jakby nie dziwi, bo to się wpisuje w pewien całościowy kontekst.
Z kolei Władimir Putin,
tradycja,
krótkie 3,5-minutowe wystąpienie, tak. W zasadzie mało treści, no tylko tyle, że w tym roku przypada okrągła 75. rocznica zakończenia Wielkiej Wojny Ojczyźnianej i zwycięstwa nad faszyzmem. O tym mówił prezydent Putin, ale ani o Polsce, ani o Ukrainie, ani o żadnych konkretnych planach nie powiedział. Zupełnie inaczej było na Białorusi. Tam prezydent Łukaszenka miał chyba niezwykle ważne wystąpienie. Ja przynajmniej sobie nie przypominam, żeby w noworocznym orędziu prezydent Białorusi dwa razy mówił o suwerenności państwa i o potrzebie podkreślania tego, czym Białoruś się różni od swoich sąsiadów. Wszyscy to uznali za bardzo znamienne wystąpienie.
To też pewnie nie jest przypadkowe, dlatego że jesteśmy w bardzo szczególnym momencie. Z jednej strony czekają nas wybory prezydenckie na Białorusi, to znaczy tak zwane wybory, bo wiadomo, że...
W sierpniu prawdopodobnie.
Tak, że Aleksandr Łukaszenka będzie chciał po prostu potwierdzić swój mandat w plebiscycie skrzętnie wyreżyserowanym, najprawdopodobniej, jak to zwykle bywało. Więc to jest jakby jeden element. Drugi element, jesteśmy w bardzo szczególnym momencie, jeśli idzie o relacje rosyjsko-białoruskie. I biorąc pod uwagę bardzo duży poziom zależności i gospodarczej, i politycznej, i też w wymiarze współpracy w sferze bezpieczeństwa i wojskowej Białorusi od Rosji i tę dynamikę wydarzeń, którą obserwujemy w ostatnim czasie, to znaczy właściwie powrót jeszcze w 2018 roku do idei państwa związkowego, a właściwie do tego, by napełnić to państwo związkowe w końcu jakąś treścią, to popłynęło ten sygnał popłynął z Moskwy. To wszystko jakby składa się na to, że prezydent Łukaszenka no nieprzypadkowo ten kontekst suwerenności podkreśla, dlatego że Rosjanie, jak się wydaje, stawiają w tej chwili tę sprawę dużo ostrzej. To znaczy jesteśmy gotowi oczywiście dalej subsydiować waszą gospodarkę, czyli dostarczać wam surowce po preferencyjnych cenach, rozmawiać o jakichś innych być może formach wsparcia gospodarczego, ale no, jakby cena tego subsydiowania jest wyższa. To znaczy w zamian za to oczekujemy ściślejszej integracji w ramach państwa związkowego i to jest oczywiście dla Łukaszenki pewien dylemat, bo Moskwa najwyraźniej próbuje optymalizować koszty i już nie zamierza, tak powiem, dawać tych preferencji za darmo, znaczy bez pewnych koncesji politycznych, no a Łukaszenka z oczywistych względów oczywiście na takie poważniejsze koncesje polityczne iść na razie nie jest gotów. No i energetyka jest jednym z tych takich bardziej newralgicznych oczywiście obszarów, gdzie ta zależność się bardzo mocno Białorusi od Rosji ujawnia.
Te rozmowy się toczą i wydaje się, że my chyba nie do końca wiemy, co jest podpisywane, bo coś jest podpisywane cały czas. Nie ma wielkiego aktu połączenia Białorusi z Rosją, czy włączenia Białorusi do Rosji, ale coś się dzieje i my o tym wiemy, wydaje się, bardzo niewiele tak naprawdę.
To znaczy, przede wszystkim na tym polega problem, że kiedy obchodzono uroczyście, czy miano obchodzić uroczyście 20. rocznicę powołania państwa związkowego, to nic nie podpisano. I to było troszkę zaskakujące, no bo jednak Moskwa oczekiwała, że to się skończy jakimś symbolicznym tutaj aktem, nawet jeżeli on nie byłby do końca jakiś głęboki w treść, ale że jednak czymś symbolicznym, tak powiem, ta rocznica zostanie uczczona. Na razie nic nie podpisano. Toczą się rozmowy w sprawie no właśnie pogłębiania tej integracji w różnych obszarach. Energetyka oczywiście jest jedną z tutaj najbardziej newralgicznych i na przełomie właściwie roku poprzedniego i obecnego mieliśmy tutaj taki drobny krok wykonany ze strony Rosji, to znaczy takie drobne ustępstwo. Otóż bo problem rzeczywiście był poważny, to znaczy Białorusi kończyły się zarówno kontrakt gazowy, jak i kończyły się te porozumienia, które dotyczyły warunków dostaw ropy od 2020 roku. I w przypadku gazu osiągnięto takie porozumienie. No właściwie to wygląda na takie porozumienie tymczasowe, dlatego że Gazprom podpisał taki protokół z przedstawicielami rządu białoruskiego o tym, że ceny gazu, a tu wiadomo, że Białoruś domagała się nie tyle nawet utrzymania cen gazu, to nawet ich obniżenia, postanowiono, że w styczniu i lutym Gazprom będzie dostarczał na Białoruś gaz po tych cenach, których dostarczał w roku minionym. Podpisano też porozumienia o przedłużeniu w ogóle dostaw i tranzytu do 2021 roku, no ale najprawdopodobniej, bo komunikat Gazpromu jest bardzo skąpy w tym zakresie, najprawdopodobniej to są tylko pewne ramowe porozumienia, natomiast nie precyzuje się tam właśnie, jak to będzie z cenami wyglądało, kiedy skończy się właśnie ten dwumiesięczny okres. Więc najprawdopodobniej Rosjanie...
A to jest bardzo krótka smycz.
To jest bardzo krótka smycz. I to jest coś bardzo charakterystycznego też dla strony rosyjskiej, tak, że dajemy pewną kroplówkę tymczasowo i dajemy sobie jeszcze czas przez dwa miesiące, żeby najprawdopodobniej wywierać dalszą presję na Białoruś.
Co może być tym ostrzejsze, że jeżeli chodzi o Ukrainę, tutaj Gazprom, czy w ogóle Putin w zasadzie poniósł porażkę, tak można powiedzieć, bo chyba prawdą jest, że te 3 miliardy euro, ile dobrze pamiętam,
dolarów
Gazprom przelał Naftohazowi, że tutaj dzieją się rzeczy, o których jeszcze kilka tygodni temu byśmy nie byli w stanie uwierzyć.
Tak, i porozumienie, które osiągnięto w sprawie tranzytu, najpierw poprzez zawarcie takiego politycznego protokołu porozmowy w Berlinie i w Mińsku 19 i 20 grudnia i następnie, bo w tym protokole się zobowiązano, że zostanie podpisany i kontrakt tranzytowy, jeszcze parę innych umów. I to zostało sfinalizowane 30 grudnia. Jeżeli na to całościowo patrzymy, całościowo to oceniamy, to jest kompromis, ale taki, z którego bardziej zwycięsko wychodzi Ukraina. I może to warto powiedzieć dlaczego.
Myśmy mówili, że być może Rosjanie uznają ten arbitraż, w którym przegrali, ale będą to spłacać w formie dostawy surowca, właśnie gazu, ale nikt się nie spodziewał, że włożą gotówkę na stół.
Tak, i to był pewną elastyczność wykazywał Naftohaz w tym zakresie, bo w ostatniej fazie negocjacji oni deklarowali, że są gotowi rynkowi, że tak powiem, przyjąć ten dług właśnie w formie dostaw gazu. Natomiast jeżeli porównamy to, z czym Rosjanie jeszcze w grudniu, czy koniec listopada, początek grudnia, siadali do stołu, tak? Trzy brzegowe warunki. Rezygnujemy z wszelkich roszczeń, nie ma w ogóle mowy o spłacie jakiegokolwiek długu. Po drugie, zawieramy kontrakt tranzytowy albo nowy, albo stary przedłużamy, ale co najwyżej na rok. I po trzecie, zawieramy z Ukraińcami kontrakt na dostawy gazu, żeby chociaż troszeczkę odzyskać ten ukraiński rynek, bo Ukraińcy nie kupują od jesieni 2015 roku rosyjskiego gazu bezpośrednio. No to jeżeli popatrzymy na bilans, to z tych trzech punktów Rosjanie musieli bardzo poważnie ustąpić, bo po pierwsze, dług spłacili i to w gotówce. Po drugie, nie ma obowiązku zakupu gazu z Rosji bezpośrednio. Nie zawarto takiego kontraktu. Tam w protokole postanowiono, że jeżeli strony będą zainteresowane, mogą prowadzić dalej negocjacje w tym zakresie. Taka umowa może być zawarta, ale na Ukrainie żaden obowiązek w tym zakresie nie spoczywa. No i wreszcie po trzecie, co do samego kontraktu, Rosjanie chcieli bardzo niskie wolumeny i na krótki czas, czyli na rok, no a okazało się, że zawarto kontrakt na 5 lat z gwarantowanymi wolumenami przesyłu 65 miliardów w pierwszym roku i po 40 w czterech kolejnych latach obowiązywania tego kontraktu. To oczywiście nie odpowiada tej wyjściowej propozycji, z którą wychodziła Komisja Europejska, bo to też warto odnotować, że Komisja proponowała i Ukraińcy oczywiście to popierali, 10-letni kontrakt na co najmniej 60 miliardów w każdym roku. Tego się nie udało oczywiście tutaj uzyskać, no ale i tak mam wrażenie, że ten bilans, z którym mamy do czynienia, jest dla strony ukraińskiej per saldo korzystny.
Ale to by pokazywało, że w takim wymiarze geopolitycznym w zasadzie szantaż gazowy Rosji jest łatwo z niego wyjść. Znaczy Ukraina, która jeszcze lat temu 3-4 była uzależniona od Rosji, niemalże cały gaz sprowadzała z tego państwa, potrafiła przekręcić swoje dostawy gazu o 180 stopni i usiąść do zwycięskich negocjacji z Putinem.
Tak, Rosja była w tych negocjacjach na musiku. Dlaczego? Dlatego, że mimo, że próbowała tworzyć wrażenie w negocjacjach, że jest inaczej. Otóż nie mając do dyspozycji Nord Streamu 2, który nie został jeszcze ukończony, a nawet gdyby został, to i tak w 2022 roku nie mogliby z niego w pełnej skali korzystać. Przy dodatkowych ograniczeniach, które się pojawiają na Nord Streamie 1 po orzeczeniu w sprawie Opala, przy pewnych problemach dotyczących tego, jak będzie wyglądała utylizacja drugiej, rondowego przedłużenia drugiej nitki Turk Stream. Krótko mówiąc, Rosjanie szlak ukraińskiego potrzebowali i będą go potrzebować co najmniej w ciągu najbliższych kilku lat. Ta perspektywa siedmioterminowa, na którą zawarto kontrakt, moim zdaniem jest w tym sensie też wygodna dla Gazpromu, bo Gazprom i tak tej Ukrainy będzie potrzebował i te wolumeny, mam wrażenie, że jak popatrzymy, nie wiem, może jak się spotkamy za 6 lat, za 5 lat, przepraszam, to się okaże, że one wcale nie były jakimś wielkim obciążeniem, bo Gazprom i tak słał te ilości przez Ukrainę, a może nawet odrobinę więcej. Zobaczymy oczywiście, jak będzie tutaj wyglądał los tych szlaków alternatywnych. W związku z tym Rosjanie byli na musiku, bo gdyby tego kontraktu nie było, czyli gdyby nie było warunków przesyłu gazu do... Oczywiście, że Ukraina też by traciła tak finansowo, no bo nie otrzymywałaby opłat tranzytowych. Ale Rosjanie traciliby więcej, bo nie mogliby się wywiązywać ze zobowiązań kontraktowych, które mają wobec odbiorców europejskich. A biorąc pod uwagę to, że około 50% rosyjskiego eksportu trafia na Ukrainę, trafia do Europy, przepraszam, przez właśnie ten szlak ukraiński. I biorąc pod uwagę, że rynek europejski pozostanie strategiczny, niezależnie od tego, że Rosjanie niedawno uruchomili gazociąg do Chin i się chwalą, że oczywiście to jest dywersyfikacja. To nie jest żadna dywersyfikacja, bo jak popatrzymy na statystyki, no to zależność od rynku europejskiego jest gigantyczna. I ona się utrzyma, przynajmniej w horyzoncie najbliższej
Europa
dekady.
Europa płaci, a Chiny chyba nie chcą tak słono powiedzieć jak Europa.
No właśnie, dla Chin to jest ten gazociąg to jest świetny interes, dlatego że po pierwsze Rosjanie wybudowali całą infrastrukturę. Koszty realizacji tego projektu różnie są szacowane. 55 miliardów dolarów, niektórzy dają więcej, że około 70, jeżeli wszystko razem podliczymy, czyli budowa rury, koszty eksploatacji złóż, koszty wreszcie budowy gigantycznego zakładu przetwórstwa gazu, bo ten gaz, który jest wydobywany, on będzie musiał być jeszcze przerobiony, żeby był w takiej postaci, jaka została zakontraktowana z Chińczykami. I jeżeli weźmiemy pod uwagę, że za to wszystko musieli zapłacić Rosjanie, a Chińczycy tylko ten gaz będą odbierać i to jeszcze będą odbierać po cenie, której nie znamy, ale co do której były takie spekulacje już w momencie, kiedy zawierano ten wielki kontrakt w roku 2014, że ona już wtedy była na granicy opłacalności, a od tego momentu przypomnijmy, że i spadły ceny ropy, i spadły ceny gazu też na rynkach azjatyckich, a tam wiemy, że w formule cenowej, znaczy takie były głosy, że w tej formule cenowej było właśnie przywiązanie do koszyka produktów naftowych, do ropy, do też cen, które występują na giełdach azjatyckich. I jeżeli bierzemy pod uwagę to, że ta sytuacja dzisiaj jest nieporównywalnie gorsza z punktu widzenia sprzedawcy niż była 5 lat temu, no to wydaje się, że Chińczycy zrobili niezły biznes. Mało tego, to jest jeszcze dodatkowo rura, która idzie do Chin i nigdzie indziej. W związku z tym w tym sensie Rosjanie wybudowali gazociąg, którym będą mogli eksportować gaz tylko na jeden rynek, chiński. I uzależniając się też w pewnym sensie na tym kierunku wschodnim, przynajmniej na razie, od tego jednego rynku, więc to od tego jednego rynku, więc to nie jest.
To teraz zauważmy tego słonia, który w naszej rozmowie jest, a którego nie zauważamy, czyli te wszystkie wypowiedzi Putina o Polsce, o historii, o tym, jak wyglądała zdaniem Putina II wojna światowa, a zwłaszcza jej geneza. W oświadczeniu premiera Mateusza Morawieckiego jest takie zdanie, że to jest pochodna właśnie tych klęsk gazowych, że te przegrane negocjacje z Ukrainą mogły być przyczyną, kiedy potem już wiedział, że jest na musiku, że będzie musiał się zgodzić, że otworzył front wojny historycznej wobec Polski. Tak, można to analizować? Nie można? To jest jakieś odbicie, odreagowanie?
Myślę, że do pewnego stopnia tak. To znaczy z jednej strony oczywiście, jak popatrzymy na całą tę kampanię, nie ma najmniejszych wątpliwości, że ona była wcześniej przygotowywana, bo tutaj nie może być mowy o spontaniczności, kiedy w tak krótkiej sekwencji czasowej i Władimir Putin, ale też inni najwyżsi przedstawiciele rosyjskich władz atakują Polskę. W związku z tym tutaj to z jednej strony trudno jest mówić o spontaniczności, ale z drugiej strony nie ulega wątpliwości, że na ten emocjonalny charakter wypowiedzi mogły wpłynąć pewne wydarzenia z ostatnich kilkunastu dni. Ja osobiście najbardziej, bo Ukraina to jedno i być może to też był jakiś element, chociaż z drugiej strony ja podejrzewam też, że Putin wyczuwa pewną szansę. Znaczy, widząc, że Zełenski będzie chciał dążyć do pokoju, Rosja wydaje się, że traktuje to trochę jako szansę i stąd też kilka takich też nawet ciepłych słów, które Putin sformułował w rozmowie telefonicznej z Zełenskim jeszcze w starym roku, składając po raz pierwszy od 6 lat życzenia noworoczne ukraińskiemu prezydentowi. Tego nie było wcześniej. Więc wygląda na to, że Rosjanie też wyczuwają pewną szansę.
Zdaje się polskiemu prezydentowi... Nie. Złożeń po raz pierwszy nie złożył.
Nie wiem, czy po raz pierwszy, ale w tym roku na pewno nie było. W związku z tym wydaje mi się, że Putin też na tej Ukrainie wyczuwa pewną szansę, biorąc pod uwagę to nowe otwarcie, które się z Zełenskim wiąże. Więc i ja osobiście ten taki szczególnie emocjonalny ton wiązałbym raczej z decyzją amerykańskiego prezydenta o podpisaniu ustawy, która nakłada sankcje na Nord Stream 2. Wiemy, że przeciwko temu projektowi Polska bardzo intensywnie protestowała. Myśmy tutaj mieli jasne stanowisko od samego początku. I to, że ten projekt... Znaczy, te sankcje tego projektu oczywiście nie zablokują. Ta rura prędzej czy później zostanie ukończona. Ja zakładam, że pewnie w 2020 roku jeszcze. Ale to, że to był jakby kolejne opóźnienie, jakiś kolejny kij w prychy absolutnie strategicznego z punktu widzenia Rosjan projektu i takiego, w który też prezydent Putin zaangażował swój autorytet polityczny, o którym rozmawiał na najwyższym szczeblu z kanclerzem Merkel, z prezydentem Macronem i tak dalej. Więc ja myślę, że jeżeli już mówić o takim, o tym, co mogło wpłynąć na szczególnie emocjonalny ton i patrzeć na to pole energetyczne, to ja myślę, że bardziej Nord Stream zabolał.
To jeszcze wróćmy pod koniec naszej rozmowy na Białoruś. To pewne ustępstwa na południu wobec Ukrainy, tak. Ten silny cios na północy wobec Nord Stream 2, to wszystko się skrupi na Białorusi. Tutaj Putin będzie chciał pokazać, że jest jednak samcem alfa i że tu się może cofnąć, ale tutaj swoją moc pokaże, ryknie bardzo głośno.
Nie można tego wykluczyć, dlatego że Rosjanie mają świadomość tego, że Białorusini są w dużo gorszej sytuacji niż Ukraińcy. To, jak pan redaktor wspomniał wcześniej o tym, że broń gazowa w pewnym sensie okazała się nieskuteczna na Ukrainie. Znaczy, dlaczego się okazała nieskuteczna? No, okazała się nieskuteczna w całej tej historii, dlatego że Ukraina i rząd ukraiński, nowe władze naftohazu wykazały się daleko idącą determinacją, jaką nie wykazała się żadna ekipa na Ukrainie wcześniej. aby ten poziom zależności od Rosji w sferze energetycznej realnie zmniejszyć.
Tylko przypomnijmy, że było jasne, to chodzi o administrację Petra Poroszenki.
Tak. I nowe kierownictwo Naftohazu z Andrijem Koboliewem na czele. I tylko dzięki temu, że ta ekipa była naprawdę bardzo mocno zdeterminowana, by te relacje w sferze gazowej zmienić, okazało się, że przy dużej determinacji, przy wykorzystaniu wszystkich możliwych instrumentów, od prawnych, przez ekonomiczne, po polityczne, ten sukces jest możliwy. W przypadku Białorusi, po pierwsze, nie ma chyba takiej determinacji politycznej, po drugie, możliwości, jakie są w sferze energetycznej, są dużo mniejsze. Białoruś jest w 100% uzależniona od dostaw gazu z Rosji. Nie ma w tej chwili możliwości realizacji jakichś dostaw rewersowych. Poza tym cała infrastruktura gazowa na Białorusi w zasadzie należy do Gazpromu. W związku z tym to też utrudnia stronie białoruskiej tutaj pole manewru. Jeśli chodzi o sektor naftowy, jest właściwie bardzo podobnie. Białoruś ma jakieś tam niewielkie własne wydobycie ropy, ale tak naprawdę w prawie 100% jest uzależniona od tych dostaw rosyjskich. A to jest ważne, bo na te dwie białoruskie rafinerie ta rosyjska ropa, która trafia, jest tam przerabiana i następnie sprzedawana w formie produktów naftowych na rynkach europejskich, na czym Białoruś bardzo poważnie zarabia. I teraz w związku z tym, jeżeli mają wystąpić jakieś perturbacje, no na razie w gazie wiemy, że jest tymczasowe porozumienie. Przy ropie też są jakieś sygnały, że podobno niektóre firmy rosyjskie dostały polecenie od rządu, żeby jeszcze kontynuować dostawy. Chociaż formalnie porozumienia takiego międzypaństwowego nie ma. Więc Rosjanie mają tutaj mnóstwo instrumentów nacisku, a jeszcze warto wspomnieć o elektrowni w Ostrowcu, która za chwilę pierwszy reaktor ma być uruchomiony w trybie testowym. To jest też inwestycja, no niby formalnie białoruska, ale tak naprawdę rosyjska, dlatego że to Rosjanie skredytowali budowę tej elektrowni, który to kredyt Białoruś za chwilę będzie musiała zacząć spłacać. W związku z tym tych mechanizmów uzależnienia w sferze energetycznej jest dużo więcej. I tak jak kiedyś napisaliśmy z kolegą taki tekst o tych relacjach gazowych rosyjsko-białoruskich, nazwaliśmy go, podsumowując właśnie ten przewrót, który się dokonał, takim sformułowaniem, że od wasalizacji do emancypacji. Wydaje się, że w przypadku Białorusi no taki mechanizm będzie bardzo trudny do zrealizowania.
Ale to jeszcze zobaczmy, czy Polska może coś zrobić w sprawie Białorusi. Co jakiś czas pojawiają się takie sygnały z Mińska, że być może Polska sprzeda, no nie swoją ropę, bo my swojej nie mamy, ale przez nasz naftoport w Trójmieście przekażemy ropę na Białoruś. Co do kredytowania tej elektrowni w Ostrowcu, chyba Białoruś nie bardzo by chcieli, żeby nam tą energię z Ostrowca sprzedawać.
Tak.
Byłby konflikt z Litwą, ale to już inna historia.
To już inna historia. To był zresztą pierwotny pomysł rosyjski. Warto przypomnieć, że kiedy ten projekt w ogóle był uruchamiany, czyli budowy dużej elektrowni jądrowej na Białorusi, w Ostrowcu, to pierwotny pomysł był taki, że oczywiście część tej energii miała trafiać na rynek białoruski i umożliwić jakby wyłączanie tych innych elektrowni, które zasilają energetycznie system białoruski. Ale bardzo ważnym przeznaczeniem był również eksport energii elektrycznej do Polski i do innych krajów Unii Europejskiej. Jeszcze zanim w ogóle wylano pierwszy beton, powołano spółkę, która miała się zajmować właśnie sprzedażą tej energii elektrycznej na rynek Polski i innych krajów Unii Europejskiej. Wiemy oczywiście, że tutaj tego zainteresowania nie było i nadal nie ma. W związku z tym ten projekt ma też gigantyczny problem bo...
Ale może warto, może Polska powinna powiedzieć, skoro ratujemy Białoruś, to także ratujmy w ten sposób.
To już pytanie nie do mnie, tylko do decydentów. Natomiast...
To jest decyzja polityczna olbrzymiej wadze.
Tak, oceniamy to jakby z perspektywy pewnej gry, którą prowadzi Rosja i którą też próbuje prowadzić Białoruś. I myślę, że te wszystkie wypowiedzi, które się też w ostatnim czasie pojawiły ze strony Łukaszenki, one też wpisują się w pewien trend, który obserwujemy od lat. Znaczy Łukaszenka próbuje lawirować, próbuje jakoś wzmacniać swoją pozycję w rozmowach z Rosją, strasząc tym, że może zdywersyfikować właśnie źródła dostaw, że może ropa popłynie z innych kierunków. Kiedyś mówiło się i o Iranie, i o Wenezueli, prawda, i tak dalej. Jakieś tam pojedyncze czasami dostawy trafiały, ale to oczywiście była kropla w porównaniu z tym, co trafiało z Rosji. I ta historia ostatnich kilku lat pokazała, że mimo tych zapowiedzi, które regularnie się pojawiają, Białorusi nie udało się doprowadzić do tego, do tej realnej dywersyfikacji i przyznam szczerze, jestem pod tym względem, jeśli chodzi o ten najbliższy czas, pesymistą, biorąc pod uwagę jakby całokształt uzależnienia białoruskiej gospodarki od Rosji i też to, że jakby determinacja po stronie rosyjskiej z pewnością będzie dużo większa w tej chwili, mając świadomość tej zależności, niż w aktualnych rozgrywkach, które obserwujemy na froncie ukraińskim.
Białoruś będzie walczyć o swoją niezależność i suwerenność i o zakres tejże suwerenności w roku obecnym jak najbardziej, zwłaszcza, że jak powiedzieliśmy do sierpnia, najprawdopodobniej w sierpniu będą wybory prezydenckie na Białorusi. Kończąc naszą rozmowę, ten rok 2020 na naszej flance wschodniej, czym się będzie charakteryzował, co będzie najważniejszym wydarzeniem. 9 maja w Moskwie będzie dla nas niebezpieczny, czy inne wydarzenia będą tutaj istotniejsze.
Tak, być może to będzie, znaczy z takich wydarzeń, o których wiemy dzisiaj na pewno, to faktycznie te wielkie obchody, które są szykowane w Moskwie, one mogą być takim finałem tej wielkiej kampanii, która została rozpętana przez rosyjskie władze w związku z pamięcią o historii II wojny światowej, jakąś próbą rewizji tego. Warto zwrócić uwagę też na to, że i pewnie jakieś towarzyszące temu mniejsze rangi wydarzenia, które będą nas podprowadzać pod tę wielką różnicę i oczywiście trzeba mieć tego świadomość. To jest z jednej strony rzecz jasna wyzwanie, ale z drugiej strony też może warto na to spojrzeć z takiej perspektywy, że to też świadczy o pewnej słabości tej władzy rosyjskiej obecnej, dlatego że ten mit wielkiej wojny ojczyźnianej, pamięć o tej wojnie i jeżeli trzeba do tego sięgać i trzeba do tego sięgać w tak historyczny sposób, to tak naprawdę jest dla nas sygnałem, że już niewiele zostało w takim jakimś ideowo-politycznym katalogu kwestii, które można podjąć i na których się można oprzeć. No bo jeżeli tak desperacko trzeba się chwytać właściwie ostatniej świętości, która została jakby z punktu widzenia rosyjskiego, to pokazuje, że być może ten reżim czuje się jeszcze bardziej niepewnie, niż nam się czasami może wydawać, że się czuje. Więc z jednej strony to wyzwanie, a z drugiej strony to też może taki sygnał, że też nie do końca dobrze się dzieje, jeśli idzie o trwałość tego systemu, który został przez Putina stworzony i który no 20 lat trwa, bo niedawno też odchodziliśmy, jak mówimy o rocznicach, do 31 grudnia mieliśmy 20. rocznicę słynnych słów Borysa Jelcyna: ja ucharzu, ja ustał, czyli odchodzę, bo się zmęczyłem. I 20 lat rządów Władimira Putina. Złośliwi czasami gdzieś tam w sieci można było spotkać takie sygnały, że złośliwi czekają, kiedy Władimir Putin, jakby przejmując tę pałeczkę, też te taką frazę wygłosi. No, na razie nie wygłasza, ale ten, cała ta historia, którą obserwujemy w związku z II wojną światową, no nie najlepiej, że tak powiem, świadczy o stabilności.
Jest za co trzymać kciuki. 20 lat Putina w 2020 roku, być może oczka nie będzie. No, ja będę trzymał kciuki. Doktor Szymon Kardaś, Ośrodek Studiów Wschodnich, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Z tą długą i wyczerpującą rozmowę, ale tak, ten rok zaczynamy. Było dużo o Europie Zachodniej, było dużo o tym, co się dzieje na wschodzie. Jutro może trochę zajrzymy do spraw polskich. One też są ciekawe. Oczywiście dziękuję Dariuszowi Konkulowi za realizację, Jaśminie Nowak za wydawanie. Pożegnamy się chyba piosenką Manamu, mimo wszystko. Nie? No to piosenką kultu, gdy nie ma dzieci w domu, to jesteśmy niegrzeczni, tak śpiewa Kazik Staszewski. A już za chwilę o 9.15 studio Wilno, czyli Nowy Rok, powitamy także w stolicy Litwy. Zostańcie z Radiem Wnet.